Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka Betty Edwards, Drawing on the Right Side of the Brain, w wydaniu czwartym, jest podręcznikiem nauki rysunku opartym na ćwiczeniu percepcji. Autorka zwraca się przede wszystkim do osób początkujących, które uznają brak talentu za przeszkodę nie do pokonania. Jej zasadnicza teza brzmi, że trudność zwykle nie wynika z niesprawnej ręki, lecz z nawyku patrzenia na przedmioty poprzez nazwy, uproszczone znaki i wcześniejsze wyobrażenia. Edwards proponuje serię praktycznych zadań, dzięki którym czytelnik uczy się dostrzegać rzeczywiste kontury, odstępy, proporcje oraz układy światła i cienia. Tytuł odwołuje się do rozróżnienia między analitycznym, werbalnym sposobem przetwarzania informacji, a bardziej całościowym i wizualnym sposobem widzenia. Współczesna neurobiologia traktuje prosty podział funkcji na prawą i lewą półkulę ostrożniej niż pierwotna metafora autorki, lecz sama metoda obserwacyjna pozostaje użyteczna.
To zarazem kurs warsztatowy i książka o zmianie sposobu patrzenia z ćwiczeniami prowadzącymi od pierwszych prób do bardziej świadomego rysowania.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od symbolu do obserwacji rzeczywistych kształtów punktem wyjścia Edwards jest rozpoznanie, że wiele osób rysuje nie to, co widzi, lecz to, co uważa, że powinno się znaleźć na kartce. Dziecko szybko przyswaja symbole oka, nosa, dłoni czy domu. Są one sprawne komunikacyjnie, ale utrudniają wierne przedstawienie konkretnego modela, ponieważ zastępują obserwacje gotowym schematem.
Autorka proponuje więc, aby na czas rysowania zawiesić nawyk nazywania przedmiotów. Zamiast myśleć o oku, rysujący ma śledzić jego górną i dolną krawędź, zmianę kierunku linii, odległość od brwi oraz sąsiednie puste pole.
Taka zmiana nie jest wyłącznie kwestią terminologii. Pozwala zauważyć, że obiekt składa się z nieregularnych relacji, a nie z idealnych znaków znanych z pamięci.
Jednym z najsłynniejszych ćwiczeń jest kopiowanie obrazu odwróconego do góry nogami. Gdy motyw staje się mniej rozpoznawalny, słabnie pokusa narysowania symbolu, a rośnie uwaga poświęcona liniom i ich wzajemnemu położeniu.
Ćwiczenie nie działa magicznie, lecz ogranicza automatyczne skróty myślowe. Edwards traktuje je jako praktyczny sposób wejścia w stan skupienia potrzebny do rysowania. Czytelnik ma następnie przenieść tę samą uważność na portret, martwą naturę i inne obserwowane motywy. Po drugie, 5 umiejętności percepcyjnych jako rdzeń nauki rysunku.
Metoda Edwards porządkuje naukę wokół kilku konkretnych zdolności widzenia, zamiast zaczynać od stylu albo od mechanicznego kopiowania efektów.
Pierwszą jest dostrzeganie krawędzi, czyli świadome śledzenie konturów oraz zmian ich kierunku. Drugą stanowi widzenie przestrzeni, szczególnie tzw. przestrzeni negatywnych, czyli obszarów pomiędzy przedmiotami i wokół nich.
Mogą one być łatwiejsze do zmierzenia wzrokiem niż sam przedmiot, ponieważ nie uruchamiają gotowych symboli.
Trzeci obszar obejmuje relacje, a więc proporcje, kąty, położenie elementów i perspektywę. Czwarty dotyczy światła oraz cienia, dzięki którym płaska kartka może sugerować objętość.
Piąty wiąże się z całościowym postrzeganiem obrazu, z poczuciem, że poszczególne części tworzą spójny układ. Ten podział ma znaczenie dydaktyczne, bo pozwala diagnozować błędy.
Zbyt mała dłoń na portrecie nie jest dowodem braku wyobraźni, lecz problemem relacji wielkości i położenia.
Płaska twarz może wymagać lepszego odczytania wartości tonalnych, nie większej liczby detali.
Edwards zachęca do rozwijania tych kompetencji kolejno, lecz podkreśla, że w rzeczywistym rysowaniu działają one razem.
Dzięki temu nauka opiera się na sprawdzalnych decyzjach wzrokowych, a nie na niejasnym pojęciu wrodzonego talentu.
Po trzecie, kontur. Powolne tempo i koordynacja oka z ręką. Ważne miejsce w książce zajmują ćwiczenia konturowe, zwłaszcza rysowanie konturu bez ciągłego kontrolowania kartki.
Rysujący powoli prowadzi wzrok po widzianej krawędzi, a ręka ma odtwarzać jej ruch. Celem nie jest natychmiastowe stworzenie estetycznego obrazu.
Ćwiczenie ma osłabić pośpiech, poprawić uwagę i zbudować ścisłą zależność między tym, co oko rzeczywiście rejestruje, a znakiem stawianym ołówkiem.
Początkowe rezultaty bywają nieporadne, ponieważ ręka nie ma jeszcze wprawy,
a patrzenie na obiekt wymaga wysiłku. Edwards uznaje jednak ten etap za potrzebny. Rysunek ujawnia miejsca, w których uwaga odpłynęła od obserwowanej krawędzi i wróciła do przewidywanego symbolu. Kontur nie jest tu jedynie linią obrysowującą przedmiot. Może wskazywać granicę między światłem i cieniem, zetknięcie dwóch płaszczyzn albo zmianę kierunku formy. Metoda uczy także akceptacji wolniejszego rytmu pracy. W odróżnieniu od szybkiego szkicowania z pamięci wymaga cierpliwego porównywania. To ograniczenie może być dla niektórych czytelników wymagające, lecz ma praktyczny sens. Dokładniejszy rysunek powstaje wtedy, gdy decyzje ręki są oparte na obserwacji, a nie na domyśle. Z czasem ćwiczenia konturowe wspierają pewniejsze prowadzenie linii oraz bardziej świadome budowanie złożonych form. Po czwarte, przestrzenie negatywne i proporcje jako narzędzia korekty. Jednym z najbardziej użytecznych elementów programu Edwards jest traktowanie pustych obszarów jako pełnoprawnego tematu rysunku. Osoba początkująca zazwyczaj skupia się na nazwanym obiekcie, np. krześle, dłoni albo twarzy. Tymczasem kształt wolnej przestrzeni między nogami krzesła czy pomiędzy palcami dłoni może dostarczyć bardziej obiektywnej informacji o układzie form. Jeśli ten obszar ma na kartce inny kąt, szerokość lub zarys niż w obserwowanym motywie, błąd proporcji staje się wyraźny. Takie podejście odciąża pamięć, ponieważ nie trzeba wiedzieć, jak wygląda dłoń jako kategoria. Wystarczy porównać konkretne kształty, odległości i kierunki. Edwards łączy tę praktykę z mierzeniem wzrokiem relacji. Czytelnik uczy się sprawdzać, czy jeden odcinek jest dłuższy od drugiego, czy linia jest bardziej pionowa czy ukośna, oraz gdzie dany punkt wypada względem innych punktów. Nie chodzi o techniczną perfekcję ani o zastąpienie rysunku linijką. Chodzi o wyrobienie nawyku weryfikacji pierwszego wrażenia.
W portresie ta procedura pomaga utrzymać wzajemne położenie oczu, nosa i ust, a w martwej naturze pozwala osadzić przedmioty w jednej przestrzeni.
W rezultacie rysunek staje się przekonujący dzięki trafniejszym relacjom, nawet gdy kreska pozostaje prosta. Na koniec.
Metafora prawej półkuli i jej praktyczna wartość dydaktyczna, tytułowa koncepcja prawej strony mózgu, nadaje książce rozpoznawalny język. Lecz warto odczytywać ją przede wszystkim jako model dydaktyczny.
Edwards przeciwstawia tryb werbalny, analityczny i sekwencyjny trybowi bardziej wizualnemu, całościowemu oraz niewerbalnemu. W jej ujęciu rysowanie wymaga czasowego ograniczenia dominacji pierwszego z nich, ponieważ język łatwo zamienia złożony widok w prostą etykietę. Ćwiczenia z odwróconym obrazem, konturem i przestrzenią negatywną mają ułatwić przełączenie uwagi na relacje wzrokowe. Współczesne badania nie potwierdzają jednak popularnego, sztywnego podziału ludzi na osoby lewopółkulowe i prawopółkulowe, ani przypisania całej twórczości jednej półkuli.
Złożone działania, w tym rysowanie, angażują współpracujące sieci mózgowe. Nie przekreśla to wartości programu Edwards,
gdzie jej terminologia daje początkującym prostą nazwę dla doświadczenia, w którym przestają analizować przedmiot słowami i zaczynają dokładniej go oglądać.
Czwarta edycja uwzględnia późniejszy kontekst badań nad mózgiem i plastycznością. Nadal jednak zasadniczo służy praktyce rysunkowej, a nie specjalistycznej neurobiologii. Najrozsądniej oceniać książkę po tym, czy jej zadania rozwijają obserwacje, kontrolę proporcji i świadomość wartości tonalnych.
Drypstrze w tym zakresie metafora funkcjonuje jako użyteczne narzędzie organizujące naukę, pod warunkiem, że nie traktuje się jej jako dosłownej, pełnej teorii działania mózgu. Podsumowując, Drawing on the Right Side of the Brain będzie szczególnie wartościowa dla dorosłych początkujących, którzy rysują głównie z pamięci i sądzą, że nie mają zdolności plastycznych. Skorzystają z niej również studenci sztuki, hobbyści oraz nauczyciele szukający jasno ułożonych ćwiczeń obserwacyjnych. Nie jest to podręcznik nastawiony na szybkie efekty cyfrowe, projektowanie postaci w określonym stylu ani naukę malarstwa jako zestawu efektownych trików. Jego główną korzyścią jest zbudowanie podstawowego nawyku dokładnego patrzenia. Czytelnik ćwiczy rozpoznawanie konturów, pustych przestrzeni, proporcji i wartości światła, a następnie może stosować te umiejętności w różnych technikach oraz tematach. Książka wymaga faktycznego wykonywania zadań. Sama lektura nie zastąpi wielokrotnego porównywania rysunku z obserwowanym motywem,
a część ćwiczeń wymaga spokojnego czasu i tolerancji dla niedoskonałych prób. Właśnie w tej konsekwencji tkwi jednak jej siła. Na tle wielu poradników obiecujących rozwój talentu Edwards wyróżnia się metodycznym wyjaśnieniem. Dlaczego początkujący popełniają typowe błędy i jak rozłożyć ich korektę na konkretne działania?
Jej język o prawej i lewej półkuli należy czytać z naukową ostrożnością, ale nie przesłania on trwałej wartości programu.
To klasyczna pozycja dla osób, które chcą rozumieć rysunek jako umiejętność percepcyjną, a nie jako przywilej nielicznych. Najlepiej sprawdzi się u czytelnika gotowego regularnie pracować ołówkiem i świadomie obserwować świat.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Betty Edwards, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.